Rafał Ziobro jest naszym gościem. Rok po ciśnieniu Magellana przyszedł czas na kolejne już światowe wyzwanie. Wziąłeś udział w pierwszej sztafecie pływackiej z Rosji na Alaskę przez cieśninę Beringa. I tutaj popłynęliście już po rekord Guinnessa.
Tak, to było specyficzne wydarzenie, planowane od wielu lat. Wyprawa miała się odbyć w ogóle już kilka lat wcześniej. Tylko tutaj w przypadku tej wyprawy największe wyzwanie była kwestia organizacyjna, żeby zarówno strona rosyjska, jak i amerykańska zgodziła się na pojawienie pływaków na...
60, tak?
Tak, na ciśnienie. Tak.
Team
międzynarodowy
to
stanowiło 16 pływaków, natomiast reszta to stanowili pływacy rosyjscy, którzy zresztą strona rosyjska była organizatorem tego przedsięwzięcia i myślę, że to był jedyny moment w historii, ten 2012, kiedy była na tyle odwilż między Ameryką i Rosją, że w ogóle można było uzyskać taką zgodę. Jest to strefa militarna, na samym środku cieśniny Beringa znajdują się dwie wyspy, Diomedy. Jedna należy do Rosji, druga do Ameryki. Zresztą jedyne wydarzenie pływackie, jakie miało miejsce wcześniej, było pływaczka amerykańska przepłynęła w czasie szczytu zimnej wojny, przepłynęła między tymi dwoma wyspami. Mhm. Rosjanie się tym nie zgodzili w ogóle, żeby dotknęła brzegu, ale był to taki przekaz bardzo pokojowy, wydarzenie na skalę historyczną. I potem już nikt nigdy nie dostał zgody na tego typu przedsięwzięcie. No i w końcu rosyjskim pływakom udało się namówić władzę, dostali zgodę. Ja dostałem zaproszenie, myślę, że dzięki ciśnieniu Magellana, to był dla mnie taki wilczy bilet, bo tych pływaków, którzy
znajomości,
tak, że mnie gdzieś tam wychwycono, zaproszono, to była wielka nobilitacja. W pierwszym roku ta wyprawa się nie odbyła. Dopiero w kolejnym otrzymano wszystkie zgody. No i to było przedsięwzięcie na skalę w ogóle niedostępną nawet dla świata zachodniego,
precedens.
Bo oni wydali chyba 2 miliony dolarów na samą ekspedycję, więc to tylko w takim podejściu, nie wiem, że Rosjanie mogli wydać takie pieniądze, bo myślę, że w świecie jakby zachodniej kulturze w ogóle
nie wchodziłoby to w grę.
Brakuje trochę marnotrawienie pieniędzy, ale udało się zrobić.
I w ciągu 6 dni pokonaliście 134 kilometry. To brzmi właśnie. No, bo to nie jest dużo,
z jednej strony długo, a z drugiej...
Tak. Długo w sensie czasowym, że długo też wam to zajęło, ale warunki były rzeczywiście... bardzo trudne.
Tak, bardzo trudne i to rzeczywiście normalnie mogłoby to zająć znacznie mniej, natomiast mieliśmy 2-dniową przerwę na samym środku ciśnienia Beringa, czekając na dobrą pogodę. Mhm. Sztafeta dlatego, że nikt nie mógłby w kąpielówkach przetrwać dłużej niż kilkadziesiąt minut w tej wodzie.
Temperatura wody od 3 do 11 stopni, ale tak w waszym przypadku jak to wyglądało?
Na początku było bardzo zimno, 3-4 stopnie, potem nim bliżej Stanów Zjednoczonych temperatura się podnosiła. Sama ekspedycja, jej konstrukcja bardziej przypominała wyprawę jakąś górniczą niż pływacką. Zasada była taka, że każdy kolejny pływak był wymieniany przez następnego pływaka, więc sama logistyka, żeby doprowadzić, przyasekurować pływaka, a potem dowieźć mu następnego, który go zmieni też na kilkanaście minut, zabrać potem tego pływaka, który wcześniej skończył i jak najszybciej dowieźć na główny statek, to było wyzwanie, więc był główny statek, taki olbrzymi, siedmiopiętrowy statek, szpital, który był naszym domem, a punkty, gdzie trwała sztafeta, dowoziły nas pontony. Mhm. I zawsze 2 pontony asekurowały pływaka, 2 kolejnych czekało na pontonie na swoją kolej i potem 3 ponton odwoził ich na statek, dlatego że człowiek na każdą swoją szychtę, jakby to nazwać, na każdą swoją część ubierał się, jakby wyjeżdżał w góry, bardzo ciepło, w kurtki, bo musiał przetrwać dowiezienie na pontonie w miejsce płynięcia. Już był po takim transporcie kompletnie mokry od deszczu i fal. Musiał przetrwać w takich warunkach wietrznych i był z 3 innymi pływakami i czekać nie tylko na swoje płynięcie i odbyć swoją szychtę, ale też wytrzymać ten czas, kiedy płyną pozostali i być odwiezionym. Więc cała akcja trwała około 1,5 godziny, często w bardzo trudnych warunkach.
A prądy były też takie, że czasami się cofaliście.
Tak, tak. To
nie mogliście przepłynąć tak do przodu, tylko właśnie ten prąd was cofał.
Ostatnie kilkanaście kilometrów było dużym wyzwaniem i jak normalnie pływak w ciągu tych 15-20 minut, które miał przewidziane na płynięcie, powinien pokonać około tam ponad kilometr, to często było tak, że robiliśmy 200 metrów albo 50 metrów, albo cofaliśmy się. Przebić się przez tą ostatnie kilkanaście kilometrów było najtrudniej. Także początkowo, patrząc na doświadczenie pływaków, liczby, dystans, wydawało się, że to będzie wszystko bardzo proste. Ale warunki, które zastali pływacy, ja byłem tam jakby trybem w maszynie i moja rola była niewielka i tutaj to była praca zbiorowa. Ci, którzy największą pracę wykonali w tej ekspedycji, to byli
organizatorzy,
to byli piloci, to byli ci osoby odpowiedzialne za nawigację. To była nieprawdopodobna praca.
Ale ustanowiliście ten rekord Guinnessa.
Tak.
Został ustanowiony, tak?
Tak, bo to pierwsze przepłynięcie tak. W sztafecie ciśnienia Beringa i myślę, że nieprędko w ogóle ktoś pomyśli, żeby to zrobić. Jeszcze raz, od strony organizacyjnej.
No właśnie, a potem 13 grudnia 2017 roku i przepłynąłeś wzdłuż wschodniego wybrzeża Wyspy Horni i Zatoki Lwów, kierując się na symboliczny monument na wzgórzu przy Lądkach Horn. To była też ważna dla ciebie chyba ekspedycja.
Tak.
Czwarta w historii.
W historii
ekspedycja pływacka, tak, na przylądek.
I tutaj dużo zależy od warunków, żeby się w ogóle dostać w miejsce. Nie jest łatwo, żeby to taką ekspedycję zorganizować.
Ale samo, silne prądy, ogromne fale też, tak. I zimna woda, czyli warunki były te same.
Tak, tak, ale powiem, że od strony jakby pływackiej paradoksalnie nazwałbym tego jakimś wielkim wyczynem, bardziej od strony ekspedycyjnej, żeby się tam pojawić. I to było zresztą miłe, że się tam mogłem pojawić, dokonać jakiegoś płynięcia. I dlatego, że warunki były trudne, zdecydowałem się na styl motylkowy, żeby dodać do tego jeszcze
wcześniej
coś ciekawego.
Był kraul? Wcześniej był
tylko... pływałem wszędzie kraulem, ten styl motylkowy gdzieś zawsze był z tyłu głowy, że chciałem to zrobić jako taka forma może odskoczni, zrobienia czegoś innego. Ja lubiłem styl motylkowy, więc później zaraz po tym chyba Hornie popłynąłem jeszcze Cieśninę Messyńską i również z kwestii Alcatraz i Golden Gate Bridge też płynąłem stylem motylkowym. I jest to jakby...
To jest najbardziej wyczerpujący, prawda, styl pływacki, ale zmusiła cię kontuzja do niego trochę poniekąd.
Też,
tak,
też lubiłem pływać, ale też to prawda, jak okazało się, że coraz bardziej doskwiera mi bark w przypadku kraula, natomiast pozycja w czasie delfina, bardziej otwarty, mniej, może tu już wejdę w takie szczegóły już techniczne, ale miałem mniejsze konflikty barkowe, jakby więcej przestrzeni w tych barkach, kiedy płynąłem delfinem i przez kilka lat się jakby na tym skoncentrowałem. Miało to swoje plusy i minusy. Z jednej strony było to ciekawe, lubiłem pływać delfinem, był wyczerpujący, ale w jakiś sposób ciekawy. Natomiast przy trudnych warunkach, jakichś mocniejszych prądach, trudniej znacznie było mi pokonać niekorzystne prądy delfinem niż kraulem. I wróciłem do tego kraula. Ale teraz znowu ostatnio płynąłem...
I znowu bark się odezwał.
Tak, z Korsyki na Sardynię. I znowu ten bark mi się odezwał, więc nie wiem, czy nie wrócę do takiej koncepcji. Ale przez to, że robię to głównie dla siebie, to są takie...
No właśnie, nie bierzesz udziału w żadnych zawodach. Cele i dystanse sam sobie wyznaczasz. To już prawdziwe dziwactwo, można powiedzieć.
Tak, tak można powiedzieć, ja to tak traktuję i mam to... I to też daje mi pewną wolność, że wyboru tych celów, odwoływania ich, tak naprawdę mam jakąś listę swoich płynięć, ale ta lista tych miejsc, które nie odwiedziłem i musiałem odwołać, jest dwa razy
nie poszukujesz
dłuższa.
Sponsorów i wręcz, no, wręcz nawet ich nie chcesz, tak? Tak sam podkreślasz zawsze.
Tak, ale to jest jakby też wybór... współpraca ze sponsorem i też to jest forma oczywiście zawsze jakiegoś porozumienia dwóch stron, że też oczekuje ode mnie jakichś świadczeń, realizacji celów, gdzieś zawsze narzucała na mnie we mnie jakieś ciśnienie, które ciężko by mi było sprostać. Ja nawet w przypadku większości swoich celów nikogo nie informuję przed wyjazdem, praktycznie tylko kilku najbliższych znajomych o moich planach, bo samo poinformowanie już stwarza mi w głowie jakieś
zobowiązanie,
które słyszę w koło i jakby, mimo że ono nie istnieje, to jest gdzieś tam w mojej głowie. Mhm. A ostatnie kilka lat, szczególnie okres pandemii, był tak ciężki, żeby zorganizować coś tak nieprzewidywalne. Ja co chwilę musiałem odwoływać płynięcia w związku z tym,
że cię utwierdziło w tym, tak, żeby raczej nikomu nie mówić.
Nie mówić i też już nie mieć zobowiązań sponsorów i traktować jako po prostu swoje, tak jak mówisz, ja się pełni z tym zgadzam, formę dziwactwa i takiego łączenia, nie wiem, wyzwań sportowych z podróżami, z pojawieniem się w innych miejscach, których nie miałbym, to jest dobra wymówka, żeby się pojawić w jakimś dziwnym miejscu, bo po co miałbym pojechać na przylądek Horn, a tak to miałem wymówkę, żeby to zrobić.
Mówi się, że pływacy są jak torebki herbaty, nie wiesz jak są mocni, dopóki nie włożysz ich do wody. Rafał Ziobro to prawdziwy strongman, zaparza się nawet w lodowatej wodzie. Do rozmowy wracamy za chwilę.